Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Początek roku jest dla nas wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o politykę, ale też z jednej strony globalną, z drugiej strony krajową. Lokalnie może trochę mniej się dzieje, ale jeśli chodzi o sprawy finansowe i podwyżkowe, to mamy tutaj wiele do omawiania. Zacznijmy może od tego, co dzieje się w szerokim świecie. No a ten Iran, który początkowo wydawał się taki mocnym zarzewiem konfliktu następnego, który mógł się pojawić, teraz przeradza nam się w coś w drugą stronę idącego po tej katastrofie w Ukrainie. Nagle pojawiają się protesty w samym Iranie wewnętrzne. Co tam będzie się działo w tej globalnej polityce w najbliższym czasie, pana ocenie?
Znaczy, przede wszystkim te protesty to już miały miejsce wcześniej przy okazji podwyżek trzykrotnych benzyny w Iranie i tak naprawdę sytuacja w Iranie jest bardzo niestabilna. Zresztą strącenie tego samolotu przy początkowych próbach podważania tego, że to był wypadek po prostu i wina pilotów czy też sprzętu, przyznanie się do winy i zestrzelenie tego samolotu tak naprawdę pokazuje słabość po prostu struktur państwowych, tak? No bo wszyscy eksperci podkreślają jedno, że jeżeli nawet państwo dokonuje jakiejś formy samoobrony czy agresji w tym wypadku, jeżeli chodzi o atak na bazy amerykańskie, no musi sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, no trzeba zamknąć lotniska cywilne, no to jest oczywiste i to eksperci podkreślają wszyscy, że no w żadnym państwie, w którym struktury i procedury są bardzo mocno rozwinięte, no taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, dlatego że stwarza to po prostu ogromne ryzyko, no katastrofa, no około 170 ofiar, bezsensownych po prostu ofiar, które zginęły w tej katastrofie, większość to Irańczycy, myślę, że wielka żałoba. Myślę, że ta żałoba po śmierci generała Sulejmaniego była wielka, ale myślę, że w sercach zostanie ta katastrofa tak naprawdę, bo ona dotyczy bardzo wielu rodzin i to ludzi często bardzo wykształconych, takich, którzy przynosili chlubę Iranowi. Także myślę, że to będzie miało reperkusje, ale tutaj jakby to jest jakby daleko od nas, ale tutaj ostatnio w dzienniku Die Welt ukazał się bardzo taki znaczący i ważny, wydaje mi się, komentarz, rozmowa z premiera Morawieckiego tutaj dla niemieckiej prasy, w której on jasno wyjaśnił i też wyłożył, co jest ważne z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski, ale też europejskiej, że Niemcy muszą sobie zdać sprawę z tego, że Polska jest ważnym partnerem w Unii Europejskiej i jest gotowa do pełnej współpracy. Też podkreślił jeszcze jedną rzecz, że Rosja, z którą dzisiaj no mamy napięte relacje w różnych obszarach, zwłaszcza historycznych.
Zwłaszcza po słowach prezydenta Putina.
Zwłaszcza historycznych. Tak naprawdę dzisiaj źle definiuje swoją przyszłość, dlatego że to nie Europa, to nie Polska jest zagrożeniem dla Rosji, dla Federacji Rosyjskiej, tylko wielki sąsiad ze wschodu, z którym dzisiaj Rosja prowadzi doskonałe relacje, zwłaszcza militarne. I tak naprawdę myślę, że to też zrozumienie tego, zresztą elity, mam wrażenie, niemieckie rozumieją ten problem, ale nie do końca rosyjskie zdają sobie z tego sprawę, że to głód ziemi kiedyś spowoduje tam tak naprawdę konflikt. Europa z Rosją mogłaby być doskonałymi partnerami, ale na pewno w oparciu o prawdę, a tej prawdy dzisiaj niestety w Rosji nie ma.
A przed nami chociażby jeszcze wybory prezydenckie i tu też wątek polsko-rosyjski, bo prezydent nie będzie na uroczystościach w Yad Vashem, a będzie tam chociażby prezydent Putin.
Tak, i rzeczywiście to spotkanie, które tam się odbędzie, ta konferencja ma trochę taki no bardzo dziwny charakter, bo rzeczywiście zaproszenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy i jednocześnie nieudzielenie jemu głosu, no tak naprawdę oznacza bardzo dziwną i taką kuriozalną sytuację. Ktoś dobrze zauważył, że w zasadzie no, jedna z największych, jeżeli nie największa ofiara II wojny światowej, jakim jest państwo polskie i jej głowa, reprezentant nie będzie w stanie zabrać głosu w tak ważnym wydarzeniu. No jest to sytuacja dziwna, ale kontekst też jest dziwny, no bo jest jednym z organizatorów tej konferencji, tego wydarzenia jest niejaki pan Moshe Kantor, który jednocześnie prowadzi bardzo agresywną politykę gospodarczą przy okazji zakładów azotowych. Także myślę, że tutaj mamy do czynienia z jakąś dziwną sytuacją. Dobrze, że prezydent Duda tam nie pojechał. Zresztą komentarze nawet takich mediów, które patrzą trochę bardziej patrzą w ogóle ostro na politykę prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślają, że nie miał wyjścia po prostu, że to mogłoby doprowadzić do upokorzenia Polski, bo nie chodzi o samego prezydenta Andrzeja Dudę. Tu chodzi o Polskę, tak, o państwo. I myślę, że ta decyzja rzeczywiście jest dobra. Mam tylko nadzieję, że na tym forum po prostu nie pojawią się rzeczy jakieś absurdalne, bo do tej pory mamy do czynienia z narracją rosyjską, która w zasadzie ustawiła nas już w zasadzie w obok Adolfa Hitlera i III Rzeszy.
To się jeszcze okaże, jak wybrzmi całe to spotkanie. A ja przejdę do tematów bardziej lokalnych. Wojewoda, nowy, stary, już wiemy o tym, że będzie nim Władysław Dajczak. Co to oznacza z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości? Czy coś się zmieni, bo z jednej strony wojewoda stał się posłem, a teraz rezygnuje na rzecz znów powrotu do województwa. Jak pan ocenia, jaka jest, czym podyktowana jest ta decyzja?
Ja myślę, że też dobrem województwa lubuskiego. To wojewoda Władysław Dajczak przez te ostatnie lata, w których sprawował tą funkcję, no udowodnił, że jest bardzo dobrym, sprawnym wojewodą, który też bardzo dobrze wykazał się w różnych sytuacjach kryzysowych, bo trzeba powiedzieć, że województwo lubuskie niestety ma wiele problemów dotyczących przede wszystkim różnego rodzaju chorób, które się pojawiają. Wcześniej było to dotyczące ptasiej grypy, teraz mamy ASF. Wiem, że wojewoda Władysław Dajczak doskonale sobie radził też właśnie w tych sprawach dotyczących zarządzania kryzysowego. Zresztą w ogóle to też widać, jak reprezentuje województwo lubuskie. Także myślę, że kontynuacja na tym stanowisku jest dobra. Też odniosłem takie wrażenie, że jakby też premier, wręczając tą nominację, właśnie jakby też sugerował właśnie, że województwo lubuskie potrzebuje takiego sprawdzonego, doświadczonego wojewody. No i myślę, że to jest tym właśnie podyktowane. No i dzisiaj myślę, że możemy w tym sensie spać spokojnie, że jest kontynuacja, że jest tutaj osoba, która jest doświadczona przede wszystkim na tym stanowisku.
Ale krytycy mówią o tym, że czy pytają, czy tak krótka jest ławka w Prawie i Sprawiedliwości lubuskim, że no właśnie, trzeba powrotu Władysława Dajczaka. I Władysława Dajczaka, który chciał do Sejmu zresztą i który mówił o tym, że będzie reprezentował właśnie województwo lubuskie w Sejmie, a teraz zdanie zmienia.
Znaczy myślę, że przede wszystkim, no, jak się czasem mówi, no, premierowi się nie odmawia, więc myślę, że jeżeli taka sugestia też ze strony premiera była, zresztą rozumiem, że pan Władysław Dajczak też jakby tutaj w tej sprawie, no też jakby zabrał też głos, też wypowiedział się pewnie pozytywnie, jak najbardziej na taką propozycję, czy też na objęcie tego stanowiska ponownie, w celu właśnie, tak jak powiedziałem, kontynuacji. Myślę, że nie ma żadnej krótkiej ławki. Mamy wielu, zresztą giełda nazwisk wokół wojewody była bardzo szeroka, więc myślę, że tu jakby nie w tym problem.
A wraca do polityki chociażby Jacek Kurzępa, który znów ma możliwość zasiądnięcia w ławach poselskich. To według pana o czym świadczy, jeśli chodzi o Jacka Kurzępę, bo on trochę ucichł ostatnimi czasy po tym, no po porażce w pewnym sposób. Dla niego może zabrakło relatywnie niewielu głosów do tego, żeby znów wrócił do ław poselskich.
Myślę, że przede wszystkim Jacek Kurzępa po dobrej, takiej trudnej, ciężkiej kampanii rzeczywiście osiągnął dobry wynik w ostatnich wyborach i myślę, że tak po ludzku pewnie miał takie oczekiwanie wewnętrzne, no, że chyba po prostu się uda ponownie zostać posłem. No niestety w wyniku różnych zbiegów okoliczności politycznych, między innymi tutaj uzyskaniu przez Konfederację mandatu poselskiego, no niestety tego mandatu poseł profesor Jacek Kurzępa nie uzyskał. Myślę, że po prostu też chciał przemyśleć pewne rzeczy. Podejrzewam, też oddał się karierze naukowej, bo też przecież wiemy doskonale, że rozwija się w tym kierunku. Myślę, że to jako poseł też będzie kontynuował te projekty, które zaczął, bo wiem, że bardzo aktywnie też działa, jeżeli chodzi o młodzież. Także myślę, że no to jest też plus. No, doświadczony też parlamentarzysta, 4 lata ma za sobą. Także też taki obszar właśnie działalności właśnie w kontekście młodzieży, w kontekście właśnie rozwoju takich społecznych rzeczy. Także myślę, że jak najbardziej pozytywnie.
W Zielonej Górze miał wczoraj finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy również finał w Polsce. Rekordy bije. Hojność Polaków, bo chyba tak trzeba nazwać. Tu w Zielonej Górze prawie 500 000 zł, a w całej Polsce 115 milionów złotych, ale jeszcze pewnie te kwoty będą rosnąć. O czym to świadczy według pana? Czy to jest popularność Wielkiej Orkiestry, czy jej dobroczynność? Czy to jest może to, że jesteśmy zasobniejsi albo bardziej hojni? Jak to oceniać?
Wydaje mi się, że wszystko naraz, to znaczy rzeczywiście jesteśmy hojni, a jednocześnie też mamy dobre serca, bo to tu akurat orkiestra gra raz w roku, ale przecież w ciągu roku też jest wiele inicjatyw, między innymi Caritasu i to widać razem, że jak to się wszystko tak zbierze, to pokazuje, że Polacy chcą pomagać i pomagają. Tutaj akurat ta orkiestra ma akurat taki charakter bardzo widowiskowy, dlatego też elektryzuje i mówię, tak jak powiedziałem, jeżeli pomagamy, to bardzo dobrze i przecież wiemy doskonale, że gro tych pieniędzy no, rzeczywiście idzie na pomoc dzieciom, czy pomoc w kupnie sprzętu w szpitalach, bo też tego sprzętu jest bardzo dużo. No, kontrowersje tam wokół tego wszystkiego są, ale to jakby też to też zależy od tego, jak na to spojrzysz. Ważne jest, że Polacy rzeczywiście pomagają, ważne jest, że tak jak powiedziałem, te pieniądze są przeznaczane potem na ten sprzęt. No i ten sprzęt często ratuje ludziom życie. No, myślę, że to jest ważne.
A w samym mieście Zielonej Górze ostatnio coraz więcej głosów jest o tym, że no, miasto, które zostało powiększone, no, niekoniecznie mamy możliwość tutaj takiego rozwoju, jakby się chciało, chociażby z autobusami MZK od początku roku niektóre sołectwa są wyłączone z obsługi komunikacyjnej w weekendy chociażby. Z drugiej strony chce się poszerzyć strefę taksi dla tych osób, które są z Nowego Miasta, a cały czas no, korzystają na zasadach starych, pozamiejskich, z pierwszej strefy taksówek. A dodatkowo, bo to wszystko w ramach komunikacji, parkingi i uchwała ma być procedowana w sprawie parkingów, gdzie ma być tutaj wymuszenie rotacji w samym centrum miasta. Jak pan ocenia te uchwały, które będą procedowane w najbliższym czasie?
Znaczy, tu jest kilka tematów i rzeczywiście to trochę trzeba by było to jakby po kolei rozpatrywać. Po pierwsze, jeżeli chodzi o parkingi, ja już wyraziłem swoją opinię na ten temat. Uważam, że jest to krok w złą stronę. To znaczy, chodzi tylko w tej sprawie o pieniądze i zastanawiam się, bo właśnie czy centrum miasta ma być po prostu tylko dla bogatych, no bo w zasadzie za chwilę się okaże, że no przeciętna osoba nie będzie w stanie w ogóle parkować w mieście, bo nie wiem, pozostawienie auta na kilka godzin będzie kosztowało, przepraszam, godzinę pracy tak naprawdę. Więc jakby tutaj, no jeszcze ta sobota nieszczęsna, tak, wydłużenie tej godziny, no przepraszam, no mieszkańcy, jeżeli załatwiają sprawę, to załatwiają do 16, więc wydłużanie tych godzin później jest absurdalne, ale co ciekawe, ostatnio rozmawiałem i ciekawy wątek się pojawił, proszę panie redaktorze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo wszyscy mówią jakby o potencjalnych wpływach z tego wszystkiego, z tych opłat, a czy ktoś pomyślał, jakie będą koszty, bo teraz tak, wydłużenie tych godzin, zwiększenie tego o jeden dzień spowoduje dodatkowe etaty dla pracowników, którzy będą to kontrolować. Dodatkowe parkomaty. Większą strefę działania, więc nawet ten pracownik, który się będzie musiał też mieć dopłacone nadgodziny i będzie zatrudniony kolejny. I teraz pytanie jest takie, czy w sumie, jak się zliczy te wpływy dodatkowe i podliczy się koszty, które są z tym związane, nie okaże się za chwilę, że te koszty, te wpływy będą niewielkie, a jakby wytworzymy znowu sytuację, w której jakaś część administracji pochłonie znowu te pieniądze Zielonogórzan. Mówię, no tutaj jest bardzo dużo znaków zapytania, wiem, że radni też będą mi zgłaszać, natomiast jeżeli chodzi o to rozszerzenie tej strefy, likwidację tego autobusu, no wydaje mi się, że to jest nieporozumienie. To znaczy, jeżeli zdecydowaliśmy się na połączenie miasta i gminy w takim rozmiarze, czyli rzeczywiście całej, no to musimy wziąć za to pełną odpowiedzialność i mieszkańcy muszą mieć prawo, mają prawo spokojnie, oczywiście w jakichś dużych odstępach czasowych, bo miasto nie jest na tyle autobusów, dojechać do centrum w sobotę. Pomysł z taksówkami też jest bardzo dziwny, bo no tutaj zrozumiem, że też pojawiają się takie głosy, że to zrekompensuje mieszkańcom to, że nie będą mieli autobusu. No w jaki sposób 50 zł za przejazd do centrum ma zrekompensować podróż autobusem za 3 zł, czy powiedzmy za 4 zł? No absurd, tak? Więc znowu, to jest jakiś ruch znowu przeciwko mieszkańcom, przynajmniej tej części. No wydaje mi się, że niekorzystny. No to jest krok w złą stronę.
Grzegorz Maćkowiak, sekretarz lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.